Tyle lat towarzyszę Twojemu teatrowi, Leszku, ale po raz pierwszy mam takie wrażenie, jakbyś mnie wpuścił na swoje kulisy. Jakbyś pozwolił przekroczyć te granice, której normalnie przekraczać nie pozwalasz. Po cichu, najczęściej także bez braw, w idealnym skupieniu i w ciszy wychodzimy z Twoich spektakli. A teraz weszłam do bardzo wyciszonej, bardzo wyciemnionej przestrzeni, w której światłem, jak żeby inaczej, zawsze tak robisz, światłem wydobywasz fragmenty swojego spektaklu. To, co ja jako widz widzę z oddalenia, do tego mogę teraz podejść bardzo blisko.
Nigdy wcześniej o to nie zabiegałem i nie było takiej potrzeby, żeby w jakiejś zamkniętej przestrzeni dać szansę spotkania się z obiektami różnymi, z różnych moich spektakli, ale może ta cyfra 50 lat sprowokowała do tego, by stworzyć taką sytuację, stworzyć takie wnętrze, w którym by się potwierdziło dla mnie jedno słowo, że cały czas, właściwie jedno zdanie, że cały czas robię jedno przedstawienie przez ten 50 lat, przez te premiery, tyle że sam mam dystans do tych samych tematów, bo czas płynie i mój czas też już jest inny i też inaczej odczytuję to. Ale zacząłem tak, powiedziałbym, spontanicznie, niewinnie i ten okres też troszkę chciałem tu przywołać. A potem szukałem jakiejś równowagi w sobie, takiego wypełnienia braku, bo zawsze brak, ten brak, którego mamy w sobie, burzy tą równowagę. I taka wystawa, która tu się zdarzyła, to jest rzadkim dla mnie przypadkiem, ponieważ generalnie wolę pokazać spektakl, który jest żywy i cały czas się dzieje. Dzieje się w czasie. Tutaj mamy jakby zatrzymane kadry scen i na moment jakiś, oczywiście ten moment trwa tutaj wiecznie, ale nie mamy szansy przejść w kolejną scenę, która dla mnie jest ważna. I teraz tu się potwierdza też jeszcze jedna sytuacja dla mnie ważna, że z tej perspektywy zobaczyłem, że jest prawdą, co kiedyś Wojciech Chudy powiedział, że żłobię tylko sobie tytuł spektaklu Ecce Homo. I to Ecce Homo jest chyba w każdym, powiedziałbym, spektaklu, a myślę, że to oto człowiek jest tutaj też bardzo ewidentnie pokazane i odtworzone. Jedna taka refleksja na początek, że tu jest charakterystyczna cecha spotkania z naturą, która mi jest bardzo potrzebna w moim teatrze. Myślę o glebie, myślę o ziarnach, myślę o wodzie i o piachu. Gdzieś te elementy ewidentnie widać, że podążają za mną, są mi potrzebne. No i w tym roku, który dla mnie jest najbardziej szczęśliwy, bym powiedział, choć zdawałoby się, że ciemność to jest czymś groźnym. I jak kiedyś powiedziałem, że ciemność nie jest tylko nocą złoczyńców. Jest też cudownym spotkaniem osobistym, indywidualnym z tym, czy z kimś, z kim chcielibyśmy być. A ta ciemność też wytrąca inne atrakcje, które są obok i po prostu nie kusi nas nimi, a skupiamy się na tym spotkaniu, które jest najważniejsze. I stąd myślę, że tu przywołana ciemność na tej wystawie, a od wielu, wielu lat w każdym spektaklu, jest tą zasadniczą częścią dramaturgii. I w niej mogę, tak mi się wydaje, światłem jak pędzlem budować poszczególne sceny.
A to jest...
Wiesz, tutaj to jest taki troszkę zderzone dwa wydarzenia, ale myślę, że zasadnicze przesłanie jest w samej postaci i na czym ona siedzi. Ona jest na wózku inwalidzkim. To jest rok 1974, spektakl Ikar. Miałem potrzebę po obejrzeniu i Broila obrazu Ikar i w ogóle tego hasła i tego tematu. Ikar, jak wiemy i oglądamy go w niektórych obrazach, a ten szczególnie był charakterystyczny u Broila, topi się. Ginie w morzu, widać jedną nogę, nie ma śladu, a życie obok dalej idzie. To jedno istnienie odeszło, świat ma swoje problemy, nie wszyscy muszą być na pogrzebie, miliony nie przyjdą na to jedno spotkanie. I ten Ikar utonął. W moim spektaklu Ikar się ratuje, ale jest kaleką, cierpi, jest po prostu inwalidą, jest na wózku inwalidzkim. I to jest szansą, o czym sobie sam uświadomił, że cierpienie jest pewną częścią, niebezpiecznie powiedzieć wartością, bo jak ktoś bardzo cierpi, to nie wiem, czy sobie z tym da radę, ale ja patrząc z perspektywy i gdzieś będąc blisko tego pojęcia cierpienie, to generalnie śledząc i będąc w takich okazjach gdzieś innych osób, z którymi byłem razem, że to cierpienie może od niego nie uciekniemy, a w tym momencie trzeba coś z tym zrobić, czyli zawierzyć. Ja taką już w 1974 roku zbudowałem wiarę, że nawet kiedy ten jego wózek chce odejść i daje mu szansę normalnego chodzenia, bo gdzieś poszedł pod sufit, taka jest, on wypada z tego wózka, to on za nim tęskni, żeby go mieć już z powrotem, bo wie, że to może go uratować, no w drugim wymiarze już. Bardzo taki, powiedziałbym, może blisko chrześcijański, ale bez komentarza, może być, mieć ktoś kłopot, albo sobie znajdzie odpowiedź. Ale taką miałem potrzebę z Ikarem, żeby Ikar był z nami.
Ten człowiek, którego spotykamy na wystawie, ten człowiek przeniesiony z twoich spektakli do przestrzeni galerii, ten człowiek jest w momencie, o którym właściwie nic nie wiemy. Ten człowiek skończył swoje życie. Ale zobacz, nie wiem, czy zauważyłeś, Leszku, na tej ziemi, bo stoimy przed taką teraz przestrzenią, gdzie sylwetki ludzkie leżą na ziemi. Ja mam wrażenie, że tu gdzieniegdzie widziałam takie dwa momenty, bo wystawa jest od kilku miesięcy. Musiały być w tej ziemi jakieś ziarna, bo pojawiły się małe pędy, nowe pędy. To dodatkowy wymiar.
Jest to ten dodatkowy wymiar, który nas, myślę, wspólnie zaskoczył. Ale wiesz, ja zboże, jak zobaczysz i na tej wystawie, a o tym będziemy, myślę, że mówić, podzielę się, to świadczy o tym, że to życie się rodzi z każdej sytuacji, a jeszcze jak ma podatny grunt, to jeszcze bardziej potwierdzi nie tylko ta scena, ale może ta z ziarnem, którą potem zobaczymy, idąc dalej.
Bo teraz zatrzymaliśmy się przed kadrem.
To jest kadr, to jest pewien taki kolaż, ale zasadniczym elementem jest to spektakl Przejście z muzyką Tomasza Stańki. Oczywiście on miał pewną dodatkową szansę, że ta przestrzeń, która się tak perspektywicznie tu schodzi, była żywa na tyle, że cały ten pojazd z tym się przemieszczał w kierunku widza przez 20 metrów, jakby jechał tam gdzieś na drugą stronę. No to wszystko jest tu niemożliwe, ale ten komentarz może uruchomić wyobraźnię, jak to mogło działać. To jest taka para osób, która znajduje się na takiej powierzchni, która co jakiś czas się obniża, coraz niżej. I w pewnym momencie gdzieś nam ginie w glebie, na końcu zasypana. Natomiast no, co jest tutaj jakby najważniejsze w tym wszystkim, że oni gdzieś wrócą kiedyś do nas, tylko jakby, no trudno, bo to jest finał dla mnie bardzo ważny, że ten pojazd w pewnym momencie jeszcze raz dojeżdża do widza i te postacie wstają. I jakby no, ta wiara, którą chcemy nosić, a ja ją noszę, że to wszystko nie kończy się na jakiejś destrukcji, na jakimś absurdzie, nihilizmie i giniemy i ślad po nas może tutaj został, ale gdzieś my też unicestwieni. Mam przeczucie, ale nigdy nie mam pewności, że jakiś nowy wymiar się otworzy. I myślę, że tęsknota za tym nowym wymiarem każe mi robić ten teatr, bo to nie jest teatr pesymistyczny. To nie jest ta, który chce widza jakby no, zdołować i tak go zanurzyć w kłopot, z którego nie wyjdzie. W każdej sytuacji i myślę, że każdy spektakl, i to widz mi potwierdza, widzi to światełko nadziei i tą nadzieję też no, będę się jej trzymał do końca.
Zaczęliśmy nie od początku, nie od pierwszego spektaklu. Ecce Homo jest tam, za chwilę do tego dojdziemy, ale przejdźmy teraz przez te sylwetki leżące w gablotach, rzeczywiście każda na zupełnie innym podłożu. Mamy puch, mamy piasek.
Tam zboże mamy i mamy trociny, jako takie, wiesz, już zemlone w całości. No, ten ślad jedyny. To jest taka, wiesz, może i tęsknota i taka jakby czasami w codzienności życia skłania nas, żeby pomyśleć, a co potem, a jak to będzie, jak się to, no i co z tym ciałem, prawda? I tutaj ta horyzontalna pozycja tych ciał, ja ją układam w różne możliwości, które przeczuwam sama, albo tylko mi się tak marzy, więc tu jest puch, to jest pierze, tu jest jakieś ciepło, zdawałoby się, że tutaj już bardziej komfortowy będzie stan, niż mieliśmy za życia, coś się takiego zdarzy. I oczywiście mamy zawsze tego świadka, jakim jest ten ptak. On mi towarzyszy od wielu lat i jest chyba obecny i w ostatniej premierze, a już nawet w spektaklu Narodzenia zaistniał. Podświadomie jego potrzebę mam, ale najpierw bym chciał jakby jeszcze się wytłumaczyć z tego podłoża. Tutaj gruntem do tego jest ten jakby, no też suchy, ale pocięty jak drzewo piłą podkład trocinowy. Gdzieś mi, no wydawało mi się, że i takie z drewna suchego z którego zawsze się trumny robi. To ten podkład, tylko że już w ogóle wmielony, jest tutaj dla tych postaci. No i jeszcze mamy te dwa przykłady po drugiej stronie. To są takie sarkofagi, bym powiedział. Chciałbym, żeby pojęcie skrzyni czy jakiegoś pudła zabrać temu. W spektaklu to bardzo jeszcze czytelniej wygląda, bo nie mamy takiego dystansu, zbliżenia się. Ale tu jest już zboże. To jest coś, co może zaowocuje, kiedy nas nie będzie. I myślę, że w tym zbożu jest pamięć, jest wspomnienie, jest coś, co no, wśród tych, co jeszcze są i są żywi, to może obecność w świadomości czy podświadomości tych, co odeszli, będzie potrzebna, a może i w jakiś sposób inspirująca. No i tam ten, jak to u Różewicza, do piachu w tym zwrocie jest w takim podłożu zupełnie piaskowym. Ale wszędzie gdzieś sobie dyskretnie siedzi ten ptak, któremu bardzo zaufałem i nawet powiem szczerze, słuchając go do dzisiaj gdzieś, jak otworzę okno w ogrodzie, jego dźwięk czy jego takie dziwne, regularne odgłosy, to sobie czasem je liczę, ile razy to się powtórzy i podłożę sobie, co się ma wtedy zdarzyć.
Zostańmy chwilę przy symbolice tego ptaka, bo to mnie ciekawi, to... Mówisz ptak, czy to jest kruk?
To jest kruk, ale wiesz, tu się bym, jakby on kruk mi najbardziej tutaj się tłumaczy, bo ma swoją czerń i ten blik, i dziobu, i oczu, no po prostu kompozycyjnie i powiedziałem estetycznie się tutaj bardzo sprawdza. Jeżeli już mówimy o tym ptaku, to mi się zdaje, że największa jego siła jest tutaj. W tej scenie, bo byłbym przeszedł świadomie do tego. Dlaczego? Tutaj nieprzypadkowo też jest ten ptak na górze, ale to jest scena ze spektaklu Tchnienie. Ten człowiek był zamknięty w całości, teraz jest przecięty w połowie i wyżłobione jest jego wnętrze, jak w skrzypcach. Natomiast aktor, który przy tym klęczał, miał zasłoniętą tą bryłę i był to jednolita, widać, czytelna postać. Natomiast kiedy on ją rozerwał na boki, autentycznie w spektaklu wyfruwał ptak. Tak było w Lublinie. Wszędzie w Polsce i w Awinionie, gdzie graliśmy. Więc jakby tu się jeszcze bardziej tłumaczy użycie tego ptaka. On jest jakimś stanem ducha i to jest coś takiego, co mnie to bardzo fascynuje, że jest między, może się istnieć, żyć między niebem a ziemią. Po prostu w tym powietrzu chciałoby się no, takim ikarem być. I tutaj bym chyba tylko to skomentował. Może tu się pojawił taki moment, który bym wyjaśnił, skąd się ta scena wzięła. Bo rzadko o tym mówię, ale tak stworzyliśmy tu okazję na tym leżącej płycie. Otóż kiedyś, będąc w Kazimierzu Dolnym, był festiwal kapel. I tam dostrzegłem człowieka, który mnie bardzo zaintrygował swoją anatomią, brodą, czaszką. No po prostu tylko go mieć w spektaklu. Wahałem się, czy podejść, ale podszedłem do niego. On przyjechał z jakiejś wioski, z jakimś zespołem kameralnym, podwłoszczowej, z Podwłoszczowy tam gdzieś. Ja mówię, czy on by nie chciał zagrać u mnie w teatrze. No i po takim jakimś namyśle z żoną rozmowy zgodził się. No i już wiedziałem, że mam jego postać już za wiele rozwiązywała przed widzem. Jego sam obecność, jego anatomia, jego żebra. Ale ja mówię, słuchaj, dowiedziałem się, że on rzeźbi. Może byś wyrzeźbił kopię swoją w formacie większym albo takim, jak ty jesteś. I on w tej wiosce pod osłoną nocy gdzieś kupił duże lustro i zrobił swoją kopię. Stał nago, kiedy rodzina spała i siebie wyrzeźbił. Oczywiście ta myśl, żeby była rozpołowiona, to już była, zasugerowałem mu, że było to wnętrze. No i tym sposobem w pewnym momencie grał z sobą w czasie spektaklu Odchodzi. To był spektakl z muzyką Koniecznego.
Chciałam cię zapytać o bardzo rzeczywiste i bardzo realne inspiracje do twoich spektakli. Tu historia z tym mężczyzną, a kiedy opowiadałeś o tych dwóch postaciach, które w finale spektaklu unoszą się, Przypomniała mi się taka twoja opowieść, ale przypomnij mi proszę miejsce, opowieść sprzed lat, kiedy gdzieś w jakimś kościele widziałeś sarkofag.
I to było na Świętym Krzyżu.
Czy to jest...
Wiesz co, tu wiele rzeczy podświadomie rodzi się z takich spotkań. Jak wiesz, ja w swoim teatrze nie piszę scenariuszy, nie ma literackiej strony. Piszę sobie zakodowane kadry, które gdzieś są i chodzę w kolejne, idę dalej, ale one się odzywają, kiedy żyję jakimś tematem, który w tym danym czasie czy roku mnie interesował. I te postacie dostrzegłem w takich trumnach mnichów na Świętym Krzyżu, już poniszczonych, śladowych właściwie, wieko odpadło i gdzieś one tam były. Oczywiście to był i mnich z jednej strony, ale ja sobie to już dopełniłem akcją, przecież to nie musiały być tylko męskie. Chodziło mi o tą więź na początku za życia, która potem pęka.
A to wiesz, to nie te historie sobie przypomniałam. No, pamiętam, jak mi opowiadałeś historię, która bardzo mnie poruszyła, mianowicie w sarkofag na wierzchu leżały...
Już wiem. Słuchaj, to się nałożyło i to jest to, wiesz, kochana, to jest Portugalia. Jesteśmy w Alcobasa, jest sarkofag, leży dwoje młodych ludzi, nie w tym układzie, ale wiesz, to jest kolejne, wiesz, otwierasz mi coś, co ja mam 20 spektakli myślowo w głowie i obrazów. I oni, tam oni są we dwoje i co mnie zaintrygowało, że nie tak jak tu leżeli, tylko stopami do siebie. Pytałem, dlaczego to była ta potrzeba, żeby jak z martwych wstaną, byli od razu z sobą. To był Pedro i jego Ines. Ale wiesz co, to nawet co mówisz jest silniejsze niż ta moja pierwsza opowieść, choć u mnie jest ten kolaż. Ja sobie łączę pewne sceny, żeby nie robić anegdoty literackiej, żeby nie opowiedzieć historii, choć ten spektakl, tą myśl jeszcze potem powtórzyłem, robiąc spektakl w Faro Portugalii. Już bardzo byłem wierny tym dwojgu, o których mówimy.
To nie tyle pytanie o anegdotę, ile pytanie o pewne inspiracje, prawda? Skąd się tak naprawdę bierze twój teatr?
Wiesz, to jest, nawet się sami zastanawiam, patrzę w twarz osoby i nagle mi się okaże, że ja bym coś z niej wziął, coś zabrał i to jest taka też absurdalność, że rozmawiam z nią dalej, a podświadomie gdzieś sobie robię jakiś obraz tego, co się dzieje. Pamiętam takie spotkanie, które miałem, bo to się wszystko łączy, ale trzeba te zbitki jednak przybliżyć w stosunku do tego, co tu widzisz. Mam od zarania prawdziwą czaszkę w domu. I ona jest, tak z nią jestem zaprzyjaźniony. I wiesz, i taka jest, wydaje mi się, choć już jest tylko symbolem, bo czaszka zawsze jest symbolem, ale jej obecność, no po prostu tak miałem wrażenie, że jestem z kimś. Nie dochodziłem, to w latach 70. jakiś student z akademii, nie znam, jak to się stało. Bardzo piękna twarz. I kiedy gościłem Starowiejskiego w domu, mówi, słuchaj, ty możesz się przekonać mniej więcej, jak wyglądała ta postać. I wiesz, zastanawiałem się jak, ale przeraziło mi to, co mówi, ale jeszcze bardziej, kiedy to zrobiłem, się przeraziłem. Otóż mówi, naciągnij pończochę na tą czaszkę, zobaczysz mięśnie. I rzeczywiście, jak szybko naciągnąłem, tak szybko zdjąłem, bo zobaczyłem kogoś konkretnego, kto jest w moim domu. No, nie wiem, przywołaliśmy teraz tą czaszkę w kontekście tych naszych rozmów tutaj. Tu mamy Wilgoć, spektakl, który chyba, no... Był pierwszym, którym zawierzyłem ciemności, bo wcześniej gdzieś się w tych kolorach fascynowałem, Ecce Homo, Narodzenia, jeszcze do Zielnika. Jakoś tak w potrzebie mojego wieku była taka fascynacja barwą, wszystkim, co było intensywne. Realizowałem nawet witraże w Ecce Homo, w pierwszym spektaklu. Ale Wilgoć mnie już przesunęła na smakowanie, kochanie ciemności i to jest takie kwatery wybrane, bo ja zawsze każdy obraz, który mam, musi być zamknięty, żeby światło nie poszło poza. Więc mamy te przykłady tutaj na samym dole z tą wirującymi włosami kobiety, kiedy w pewnym momencie pojawiają się z tyłu dłonie, i bo ona ma wcześniej czaszkę, taką ma maskę i zdejmuje się tą maskę, a wtedy widzimy ją autentycznie. No więc każda z tych scen by można tłumaczyć. Tam jest scena z liśćmi, które też pozwalają po odsunięciu dłoni mi się tą z postacią spotkać. Możemy się przesunąć
w lewo.
W lewo. Konkretnie bym nawiązał do tych postaci, bo to jest ten sam spektakl. Mówię o tych postaciach w tych kabinach, tych torsach i tych całych ciałach, na których co w tej trzeciej jest jakby inna twarz. To są postacie, które gdzieś są w koło się kręcą jak na karuzeli wilgoci. W głębi daleko widzimy najpierw przykryte je szynelami, płaszczami, te płaszcze jakby same idą, a w pewnym momencie ta część górna tej karuzeli zabiera ta płaszcze i ujawnia te postacie. Wiesz, to taki komentarz bez kontekstu spektaklu jest no, po prostu niebezpieczny i troszkę mnie tak no, blokuje mi czyste odczytanie, co wiem, że przed widzem było. Wiesz, wszystko robię, żeby widz, a głównie za sprawą światła, żeby widz nigdy nie poznał więcej, co oczekuje, żeby zobaczył. A jest taka granica, której trzeba bardzo pilnować, żeby jak się ją przekroczy, to po prostu jest, robi się nawet banał, czasami niebezpieczny. To jest w pewnym sensie tak, na co bardzo liczę, że jeżeli oglądamy to, a nie do końca mamy czytelność tego obrazu, to wyobraźnia robi drugą część i widz sobie dopełnia to, co mu proponuje bardzo indywidualnie. Więc dlatego jednym z powodów jest wielka moja słabość do mroku.
I jeszcze zajrzyjmy tutaj do Zielnika, dobrze?
No, to jest taki przykład, który żeśmy doprowadzili jakby do zminiaturyzowania całego spektaklu, ale ten układ przybliża nam i możemy się zorientować, jaki był ten spektakl i o czym. Kiedy bardzo dawno temu w Muzeum Narodowym zobaczyłem wystawę Aliny Szapocznikow. Zobaczyłem jej pracę i było tam coś w tych pracach, co zasiało mi także u mnie niepokój, ale ten niepokój był w tych pracach także. I co się okazuje, że spotykamy się z ciałem bardzo erogennym, bardzo erotycznym, uwodzącym. Po prostu nie można tego ciała zostawić bez spojrzenia i pożądania. To była taka Alina Szapocznikow. Równocześnie to piękne ciało miało jedno niebezpieczeństwo. Miało ślad, który w tych rzeźbach był zaznaczony taką czerwoną, bo to był z polistylenu te prace, taką plamką, którą gdzieś była jakby zanurzona w ten, tak jakbyśmy rozpuszczali w wodzie tą kroplę. To było przez nią, a potem przeze mnie odczytanie, że to ciało jej było spotkaniem z nowotworem, który ją gryzł, który ją niszczył i zresztą wcześniej odeszła. I tutaj w tym spektaklu chciałem zderzyć w jednym ciele dwie świadomości. Erogenność, biologię i to bycie orgiastyczne z świadomością też tego ciała, że odchodzi. Jak sobie i te prace jej o tym mówiły. I taka była Alina Szapocznikow.
Leszku, powiedz mi, czy robiąc ten jeden spektakl przez 50 lat, masz takie poczucie, że zbliżyłeś się do tajemnicy?
Och, wiesz, to pojęcie zbliżyłeś nie wyklucza horyzontu, który gdzieś się też go goni, on mi ucieka. Nie wiem, wiesz, to pragnienie jest bardzo duże, ale też wiem, śledząc sztukę od zarania, od średniowiecza, może wcześniej, gdzieś tam od pierwszych wieków, a może i przed, że nigdy nie spotkałem tego spotkania na pewno, żebym powiedział, ten ktoś się tak zbliżył, że dotknął tej materii. I ja na przykład nie jestem w takiej fazie, mimo że już ta cyfra moich lat też nie jest wiesz, młodzieńcza i niewiele już tego czasu może będzie, ale mam potrzebę jeszcze się zbliżać, ale też mam świadomość, że ktoś prowokacyjnie mi ten horyzont oddala.
A ja mam takie wrażenie, dzisiaj pomyślałam sobie przez chwilę, że ty wcale nie chcesz zbliżyć się do tego horyzontu.
Wiesz co, powiedziałaś coś bardzo zasadniczego. Żebym znał odpowiedź na te pytania, które sobie stawiam, nie robiłbym tego teatru.